Radio Prada, wybija rytm.
Dzień dobry, dzisiaj moim gościem jest Misza Czerniak, założyciel i dyrygent Voces Gaudi, pierwszego polskiego chóru LGBTQ+. Dzień dobry, panie Miszo.
Dzień dobry, pani Magdo.
Zaczniemy oczywiście od początku całej historii. Pytanie, kiedy dokładnie narodził się pomysł stworzenia chóru składającego się z osób nieheteronormatywnych oraz przyjaciół? No i co pana do tego skłoniło?
Ten pomysł narodził się ponad 9 lat temu. Ja, będąc muzykiem zawodowym, dyrygentem z wykształcenia, właśnie z jednej strony słyszałem o tym, że takie chóry istnieją gdzieś na Zachodzie, bo jak później już robiłem research, to się okazało, że pierwsze takie chóry pojawiły się pod koniec lat 60. w Stanach Zjednoczonych i dość szybko potem ten pożar, że tak powiem, się przerzucił i na Europę również. Więc wiedziałem o istnieniu takich chórów z jednej strony, z drugiej strony też myślałem o tym, że ja jako muzyk coś chcę dać swojej społeczności queerowej w Polsce, a też zauważyłem, że nie wszystkie osoby queerowe chętnie się angażują na przykład w taki tradycyjny aktywizm czy polityczne działania jakieś, natomiast szukają sposobu zrobienia czegoś, zmieniania świata, ale za pomocą tych narzędzi, które są właśnie gdzieś bliżej zakresu kultury, sztuki i tak dalej. W taki sposób połączyłem te dwa wątki, jakby z jednej strony mój osobisty, że ja chciałem coś robić, a z drugiej strony tę wiedzę, że że jest zapotrzebowanie, że tak powiem, że są osoby, którym by to było, im było po drodze z takim pomysłem. Wtedy zwróciłem się po pomoc do kilku osób i razem rozkręciliśmy tę całą historię. Pamiętam, na Paradzie Równości w Warszawie w 2014 roku rozdawaliśmy takie ulotki, wizytówki z reklamą chóru, z zaproszeniem na przesłuchanie. I pod koniec lipca stało się właśnie to, że mieliśmy kilka takich spotkań informacyjnych i przesłuchań dla chętnych i zabraliśmy nasz pierwszy skład, wtedy dość duży, taki bardzo kolorowy, różnorodny, jeszcze muzycznie bardzo niezgrany, ale zaczęliśmy pracować i nasz pierwszy występ odbył się już w październiku tamtego roku.
Super. Właśnie a propos utworów i koncertowania, to jakie ogólnie utwory można usłyszeć w Państwa repertuarze? Koncentrujecie się na konkretnych tematach, motywach muzycznych, a może twórcach, czy jak to właśnie wygląda?
Wygląda to w następujący sposób, że ponieważ to jest chór, że tak powiem, z misją, chór, który dąży do zmiany społecznej pod kątem właśnie szerzenia, przesłania akceptacji i różnorodności i takich właśnie wartości, o takie wartości nam chodzi, to przede wszystkim oczywiście sięgamy po repertuar tak zwany zaangażowany, czyli pod piosenki i utwory, które mają to przesłanie już zawarte w warstwie tekstowej. Natomiast nie zawsze to jest jakby jedyny klucz, pod którym konwencja, w której posuwamy się w repertuarze i szukamy czasami czegoś po prostu o miłości, o braterstwie, czy nawet czegoś rozrywkowego. Jednak przez to, że właśnie tekst dla nas jest najważniejszym kryterium, to najwięcej takich kawałków znajdujemy w muzyce popowej, rockowej, rozrywkowej, szeroko pojętej, którą albo sami robimy aranżacje churalne, albo znajdujemy gotowe aranżacje churalne i właśnie takiej muzyki jest najwięcej w naszych koncertach, ale zdarzało nam się śpiewać renesans, barok, ludową, szeroko pojętą klasyczną muzykę również, o ile rzeczywiście to jest właśnie pod kątem repertuarowo-tekstowym nam to odpowiada.
No to faktycznie muzyka jest bardzo różnorodna, tak czyli jest. Po prostu przesłanie jest najważniejsze, ale rodzaj muzyki jest bardzo różnorodny, jak pan wymienił. No właśnie, pani Miszo, ja obejrzałam w internecie na stronie Arte TV reportaż na temat chóru Voces Gaudi. On oczywiście jest dostępny bezpłatnie, tak jak podobnie jak inne filmy na tej platformie. I widziałam, że podczas koncertu państwo nie tylko śpiewają. Są też momenty wypowiedzi historii pojedynczych członków zespołu. No i tutaj narodziło mi się pytanie, czy ten występ przedstawiony w dokumencie był wyjątkowy, czy to taka standardowa formuła waszych występów?
To była nasza formuła występu w zeszłym roku, ponieważ wymyśliliśmy jakiś czas temu taki projekt, który się nazywa Tęczowe historie pełnym głosem. Uzyskaliśmy wsparcie finansowe na ten projekt ze strony ambasady Stanów Zjednoczonych i realizowaliśmy ten projekt w 4 miastach w Polsce. To były koncerty właśnie, w których, jak pani mówi, nasze śpiewanie było przeplatane z opowiadaniem historii osobistych. Chodziło nam o to, żeby nie tylko za pomocą samej muzyki przybliżyć nasze życie, nasze dążenie do zmiany, nasze nadzieje, nasz gniew czasami przybliżyć słuchaczom nie tylko za pomocą piosenek, co oczywiście jest sposobem, który realizujemy w codzienności, ale też wyjątkowo też dodać do tych historii śpiewanych, historii mówione. I we współpracy z Laboratorium Narracji Piotra Cykowskiego mieliśmy takie szkolenie z opowiadania historii osobistych, czyli to poniekąd element o tym, jak najlepiej kształtować swoją historię, a z drugiej strony też umiejętności aktorskie, czyli jakieś takie domówienie publicznego. Mhm. Szkoliliśmy się prawie całym chórem z tego zakresu i wybraliśmy kilka historii takich, które by w różne sposoby pokazywały, czym jest życie osób nieheteronormatywnych oraz osób sojuszniczych w naszym kraju. I te historie wybrzmiały w koncercie w Lublinie, który był przedstawiony w dokumencie Arte. Takich historii wybrzmiało 6, bardzo różnorodnych, znowuż od takich, że powiem tak, dramatycznych do historii bardzo pozytywnych, bo to pokazuje też przekrój naszych doświadczeń w naszym społeczeństwie.
To prawda, te historie, niektóre były bardzo wzruszające. Czyli teraz standardowy koncert to po prostu w głównej muzyce skupiacie się na, no właśnie w głównym, skupiacie się na muzyce, tak? W głównej mierze.
Tak, bo to przede wszystkim jest naszym powołaniem, że tak powiem. Naszym celem jest dążenie do tej zmiany za pomocą pięknych dźwięków. Mhm. A czasami do tego dodajemy jako specjalny taki element, powiedzmy, edukacyjny, że tak powiem. Nie chcę też powiedzieć, że my tacy jacyś światli przyjeżdżamy, tacy z Warszawy, nie? Przyjeżdżamy do innych miast i coś tutaj ex cathedra głosimy. Nie, ale też po prostu chodzi nam o to, żeby my otwieramy nasze życie, wpuszczamy słuchaczy, widzów do tego życia i w taki sposób jakby tworzymy jakieś doświadczenie wspólnotowości, a przecież o tym nam wszystkim chodzi, tak? Żeby w tym kraju różnie ludzie mogli koegzystować w harmonii i w akceptacji siebie nawzajem. Dlatego takie otwieranie się nawzajem ze swoimi zmaganiami codziennymi jest konieczne. Natomiast to znowuż, to był projekt też, w którym w dużej mierze dwujazdowy projekt, dokument Arte uwiecznił kulisy właśnie historię przygotowania do koncertu w Lublinie, który, jak wszyscy wiemy, był jedną z tak zwanych stref wolnych od LGBT. I my świadomie wybraliśmy jako pierwszy kierunek, pierwsze miasto z tymi koncertami zeszłorocznymi, świadomie wybraliśmy Lublin, żeby powiedzieć, że nie ma naszej zgody na takie wykluczenie, bo też to, z czym spotkaliśmy się w zeszłym roku, to jest odbiór taki, że te historie nie są tylko o nas. Historie wypowiadamy niby, jakby one są stuprocentowo o naszym doświadczeniu, tych powiedzmy 6 osób z chóru, natomiast ludzie w przerwie czy po koncercie podchodzili do nas i mówili, jak bardzo to jest o nich. I czasami to nie były osoby też nawet queerowe, które podchodziły do nas i opowiadały, jak to im rezonuje, tylko właśnie to było dla nas ważne, że to rezonuje, bo to jest ze wszystkimi poniekąd, bo to są historie po prostu o człowieczeństwie. I dlatego to robimy. Natomiast w tej chwili robimy przerwę właśnie w takim formacie mieszano, mówionym, śpiewanym i wracamy na chwilę obecną do, że tak powiem, zwykłego śpiewania, które też jest niezwykłe, bo też poprzez wybór kawałków, poprzez to, nawet poprzez kolejność tych kawałków też budujemy pewną narrację w swoich koncertach.
Mm-hmm. Czyli tak naprawdę uprzedził Pan moje pytanie, właśnie jakie jest główne przesłanie i co chcą Państwo przekazać społeczeństwu i swoim widzom, chyba że chce coś Pan jeszcze tutaj dodać, bo takie pytanie też miałam właśnie przygotowane.
Ja myślę, że to, co my chcemy przekazać, to jest to, że są podziały, są lęki i to jest rzecz ludzka i naturalna poniekąd, natomiast my jesteśmy, każdy z nas, każda z nas jesteśmy w stanie zrobić krok i poznać drugą osobę, poznać jej doświadczenie i otworzyć się i przełamać jakieś stereotypy. I dążymy właśnie do tej zmiany społecznej. Nie chodzi nam przede wszystkim o jakieś tam polityczne, upartyjnione, że tak powiem, żądanie, bo tego nie mamy w chórze. To są osoby różnorodne z różnych opcji politycznych. Znaczy, no, wiadomo z jakiej części spektrum raczej, ale różnorodne, też osoby na przykład wierzące i niewierzące, są bardzo różne osoby w tym chórze. I my dążymy nie do jakiejś konkretnej opcji politycznej czy tam jakichś wyników wyborów, tylko do tego, żeby w tym społeczeństwie szerzyło się przesłanie właśnie tej akceptacji, przesłanie, nawet już nie mówimy o słowie tolerancji, bo tolerancja to jest poniekąd za mało. Tolerancja to jest takie podejście troszkę patrzenie z góry. No, nie lubię cię, ale będę cię tolerował, nie? Nie chodzi o to, chodzi bardziej o akceptację, to jest, czyli dawanie drugiemu prawa na bycie sobą niezależnie od tego, czy mnie się to podoba, czy nie, jakby to jest jego życie i to jego bycie sobą w niczym absolutnie nie umuje mi bycie sobą tak, jak ja to widzę. I my takie przesłanie właśnie szerzymy, bo widzimy, że to jest pożyteczne, tak, społeczeństwo oparte o takie wartości wzajemnej akceptacji i poszanowania jest pożyteczne takie życie, taki ład społeczny dla wszystkich. I wierzymy, że to, że my dążymy do pewnych zmian wobec i pewnej akceptacji wobec postulatów społecznych pewnych osób LGBT+, a na przykład, nie wiem, dążymy do równości małżeńskiej, czy większego szacunku i akceptacji i wsparcia prawnego innego dla osób trans i tak dalej, te wszystkie postulaty, do których my jako społeczność LGBT+ dążymy, to nie jest tylko po to, żeby nam się żyło lepiej, tylko uważamy, że w taki sposób będzie żyło się w całym społeczeństwie lepiej. Zresztą są badania, które na to dowodzą, że społeczeństwa, które są bardziej akceptujące i równościowe, to są bardziej społeczeństwa, w których każdy ma szansę na rozwój i bardziej prosperujące są to kraje z punktu widzenia gospodarki, kultury i tak dalej. Więc tak, takie nasze jest, tak, dlatego się angażujemy w takie projekty i edukacyjne również, bo uważamy, że w ten sposób się przyczyniamy do lepszego życia dla wszystkich.
Mhm. Ale jeszcze wracając do koncertów, to chciałam jeszcze dopytać, gdzie można ogólnie Was usłyszeć? Czy występujecie tylko w Polsce, czy za granicą również? No i też gdzie można znaleźć bilety na Wasze koncerty?
Występujemy w bardzo różnych miejscach. W Polsce zwiedziliśmy już chyba prawie z 10 różnych miast przez te lata istnienia. Ale oczywiście występujemy również za granicą. Byliśmy z koncertami w Niemczech kilka razy. Byliśmy w zeszłym roku w Pradze czeskiej. W tym roku zobaczą nas widzowie we Włoszech, bo w Bolonii w czerwcu odbywa się festiwal chórów LGBT+, z całej Europy i nie tylko, nawet z innych kontynentów przybywają chóry. Mhm. Jest dla nas wspaniała okazja poznać innych muzyków queerowych i pokazać siebie, pokazać też jakiś dorobek i to czasami też polskiej kultury muzycznej, więc będzie taki wyjazd u nas w czerwcu. Natomiast w Polsce występujemy przeważnie, przynajmniej dwa razy w roku w Warszawie w różnych okolicznościach, gdzieś bliżej okresu takiego paradowego stricte, czyli jakiś maj, czerwiec i gdzieś w okolicach świątecznych, zimowych świąt, tak, też dajemy zwykle występ. Z tego, co wiem, z tego, co jakby planujemy obecnie, to nasz najbliższy występ odbędzie się w Warszawie w maju. I nas, jakby biletów sprzedaży jeszcze nie ma oczywiście, będą bilety dostępne, polecam po prostu śledzić nasze profile w mediach społecznościowych. Jeszcze raz, to jest Voces, czyli przez V. Piszemy się na Facebooku, można znaleźć jak Voces Gaudi z dwoma i na końcu. I wtedy poza tym, że my wrzucamy jakiś tam ciekawy czasami kontent ogólnomuzyczny, czy kawałki z naszych wystąpień, czy teledysków, to jeszcze oczywiście pojawi się informacja wcześniej wystarczająco o nabyciu biletów.
No dobrze, to ja też oczywiście polecam, żeby śledzić, zapraszam, tak, do śledzenia właśnie profili, żeby na taki koncert
nieskromnie
się
udać. Nieskromnie powiem, że zapraszam na ten koncert też widzów nie tylko, przepraszam, że pani przerwa, nie tylko z punktu widzenia jakby społecznego, bo też to nie jest tak, że my tworzymy ten chór tylko jako aktywiści. My tworzymy, to jest jednak chór i to jest muzyka. I powiem pani, że ja jako zawodowy muzyk mam ogromną przyjemność pracowania z tą grupą ludzi. Notabene, to jest już prawie 60 osób w tej chwili. To jest potężny chór, który potrafi śpiewać bardzo różnorodną muzykę, mimo tego, że wszyscy są amatorami, ale tak ta siła wspólnoty tak działa, tak wzmacnia osobę śpiewającą w tym chórze, że chór jest naprawdę bardzo dobrym, niesamowitym wręcz chórem amatorskim, który śpiewa naprawdę fajną muzykę i co jest też pojawia się w opiniach ludzi po naszych koncertach, z niesamowitą energią. Bo my naprawdę wierzymy w to, co śpiewamy i to jest jeden z kluczy do fajnego występu.
I to się czuje, więc ja też serdecznie wszystkich zapraszam, bo myślę, że to może być niesamowite takie właśnie zjawisko i wydarzenie po prostu artystyczne, tak jak też pan powiedział, oczywiście z niesamowitym przesłaniem. A jeszcze na koniec chciałam wrócić do filmu Arte TV. No, czy uważa pan, że tego typu reportaże są ważne i potrzebne?
oczywiście są ważne. Jakby, jak tworzyliśmy we współpracy z ekipą z Niemiec ten dokument, nie wiedzieliśmy do końca, jaki będzie go wydźwięk, jaki będzie go tym bardziej efekt. Liczyliśmy, że jednak on też tak samo jak nasze historie z zeszłego roku, z tych koncertów, coś przybliży, opowie. Oczywiście, jak robiła to ekipa zagraniczna, nie polska, to jakby patrzyła troszeczkę przez swoje okulary, tak? I jakby ten film może poniekąd być bardziej odpowiadający na ciekawość zachodniego widza o tym, jak się żyje w społeczności queerowej w Polsce, z czym się zmaga. I rzeczywiście to wszystko, co jest powiedziane w filmie, to jest prawda. To, że na przykład nie mieliśmy łatwo ze znalezieniem sali, że nam taka tak zwana homofobia w białych rękawiczkach troszkę się objawiła, w tym sensie, że sala nie powiedziała nam nie, tam, do której się zgłosiliśmy, tylko sala powiedziała, dała taką zaporową cenę, że nas było po prostu nie stać, mimo to, że wiemy, że ta sala potrafi dawać dużo niższe wymagania stawiać przed zespołami, więc jakby rzeczywiście spotykamy się z przeróżnymi przejawami, czy to jawnej dyskryminacji, czy to ukrytej, i o tym ten dokument też opowiada zachodnim odbiorcom. Natomiast też widzę wartość tego filmu dla polskiego społeczeństwa, bo też czasami, szczególnie jeśli mieszkamy w takich większych ośrodkach, gdzie można powiedzieć, że wszyscy wszystkich akceptują, wspierają i tak dalej, to można zapomnieć, że jest inaczej. I że po prostu są miejsca, nawet w Polsce, gdzie można zupełnie inaczej się poczuć. I dlatego właśnie takie dalsze jakby praca wewnątrz społeczna, takie sumienie społeczne nad tematem stref wolnych od LGBT jest ważne. I też znowuż to, że to w tym filmie wybrzmiały kawałki naszych historii, to też jest moim zdaniem bardzo istotne, że jakby dalej możemy coś od siebie dać, pokazać, otworzyć się i zaprosić do naszego życia i do tejże pięknej, świetlanej przyszłości, w której wszyscy razem tworzymy nasze społeczeństwo.
Super, myślę, że tymi słowami, tym przesłaniem śmiało możemy zakończyć rozmowę. Jeżeli słuchacze chcieliby się dowiedzieć więcej na temat pierwszego polskiego chóru LGBTQ+, to oczywiście zapraszam do obejrzenia reportażu Voce z Gaudi, pierwszy w Polsce chór LGBTQ+, który jest dostępny oczywiście na bezpłatnej platformie streamingowej Arte TV. Moim dzisiejszym gościem był założyciel chóru, pan Misza Czerniak. Dziękuję ślicznie, panie Miszo, za rozmowę. No i oczywiście życzę powodzenia na dalszych koncertach, a słuchaczy zapraszam do śledzenia i kupowania w przyszłości biletów.
Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
Radio Praga.